Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtona opracowali bezprzewodowy smoczek, który monitoruje poziom jonów sodu i potasu w organizmie noworodków. Wartości tych elektrolitów wskazują na ewentualne odwodnienie niemowląt, co może być bezpośrednim zagrożeniem dla ich życia. Narzędzie ma być wykorzystywane w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie lub z problemami zdrowotnymi, które wymagają opieki w szpitalu. Opracowane urządzenie może wyeliminować potrzebę codziennego pobierania krwi u dzieci. U dzieci i noworodków przebywających na oddziałach intensywnej terapii krew pobiera się zwykle dwa razy dziennie, rano i wieczorem. To tworzy lukę badawczą i brak informacji na temat poziomu elektrolitów w ciągu dnia. Ponadto metoda ta jest potencjalnie bolesna dla młodych pacjentów. Opracowany smoczek pobiera próbkę śliny do specjalnie zaprojektowanych kanałów. Tam znajdują się czujniki, które mierzą poziom jonów sodu i potasu. Dane są automatycznie wysyłane do systemu i opiekuna.
Marsjański lądownik NASA InSight stopniowo traci zasilanie. Osadzający się w panelach słonecznych pył dziesięciokrotnie zmniejszy produkcję energii elektrycznej. Dodatkowo w ciągu najbliższych kilku miesięcy naukowcy spodziewają się zwiększenia zapylenia marsjańskiej atmosfery. Zespół misji InSight przewiduje, że do grudnia 2002 roku lądownik przestanie działać, kończąc misję, która wykryła do tej pory blisko 1500 wstrząsów sejmicznych czerwonej planety. Na pokładzie lądownika znajduje się zaprojektowany w Polsce specjalny mechaniczny kret, samowbijający się czujnik, który analizuje warunki panujące w marsjańskim gruncie.
Neandertalczycy, kuzyni człowieka rozumnego, wyginęli około 40 tysięcy lat temu. Jedna z teorii głosi, że stało się to za sprawą Homo sapiens, którego mózg szybciej osiągnął dojrzałość i w bezpośredniej rywalizacji dawał przewagę ewolucyjną. Okazuje się jednak, że niektóre populacje Neandertalczyków na Półwyspie Iberyjskim wymarły jeszcze przed pojawieniem się człowieka współczesnego. Świadczą o tym badania narzędzi znanych jako Shuttle Peronie. Archeolodzy z Muzeum Bilbao przeadali 5 tysięcy pozostałości narzędzi ze stanowiska Arenbalca na północy Półwyspu Iberyjskiego. Wiek narzędzi określono na 45 tysięcy lat. Porównując badane stanowisko z innymi zlokalizowanymi nieopodal, badacze ujawnili, że wiek narzędzi Shuttle Peronia na półwyspie używanych przez Neandertalczyków nie nakłada się ze starszymi technologiami. To sugeruje, że narzędzia te nie pojawiły się z wcześniejszych technologii. Autorzy badań wskazują, że starsze hiszpańskie populacje Neandertalczyków mogły wyginąć w tym samym czasie co wiek narzędzi, a dopiero później zastąpiono je przez Homo sapiens.
Próbki księżycowego regolitu zebrane przez astronautów podczas misji programu Apollo zostały przez naukowców z NASA wykorzystane jako podłoże do uprawy roślin. Regolit to gruba warstwa drobnej i luźnej skały na powierzchni Księżyca, składająca się z podobnych związków chemicznych, jakie możemy znaleźć na Ziemi. Są to m.in. tlenki żelaza, glinu i magnezu. Podłoże w ramach eksperymentu zostało wzbogacone wieloskładnikową pożywką do uprawy roślin. Po kilku dniach umieszczone w regolicie nasiona rzodkiewnika pospolitego wykiełkowały. Grupą porównawczą były rośliny zasadzone na podłożu składającym się z ziemskiej skały wulkanicznej i pożywki. Księżycowy rzodkiewnik charakteryzował się jednak gorszym wzrostem, wykazywał też niedobory żelaza, a także stres spowodowany niedoborem wody i zbyt wysokim stężeniem glinu. Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały, że księżycowy regolit mimo wszystko może być podstawą podłoża do uprawy roślin. Aby wzrost był jednak wydajny, konieczna jest suplementacja pożywką i modyfikacja składu regolitu.
Gościem dzisiejszego programu jest pan dr Marcin Gawroński, radioastronom, adiunkt w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Dzień dobry panom, witam wszystkich.
Czym jest radioastronomia i co spowodowało, że wybrał pan tę naukę i spełnia się w niej zawodowo? Czym właściwie interesuje się pan swojej pracy badawczej na co dzień? Proszę opowiedzieć trochę o tym.
Troszkę operujemy w tym momencie takimi starymi opisami, bo w czasach dzisiejszych trudno już stwierdzić jednoznacznie, że jakiś tam naukowiec, powiedzmy astrofizyk, jest radioastronomem,
no właśnie.
Optykiem, zajmuje się falami rentgenowskimi, promieniowaniem rentgenowskim, czy to już jest raczej multidyscyplinarne. To jest efekt tego, że naukowcy tworzą bardzo dużą ilość pakietów do redukcji danych i one są, te pakiety, bardzo prosto dostępne, można ściągnąć, zainstalować sobie. Są manuale, są tutoriale i jak się zrobi nawet obserwację na zupełnie nowym urządzeniu, to ściągając ten software można nauczyć się redukcji i bardzo prosto osiągnąć wyniki naukowe.
Czy to oznacza, że można w zasadzie być radioastronomem i nie patrzeć w niebo?
Można być radioastronomem, bo część naukowców nigdy technicznie, prawdę mówiąc, nie patrzy w niebo, bo obserwacje wykonują urządzenia, do których się ci ludzie zgłaszają, tak? Mhm. Będę szczery, osobiście to wiem, kiedy ostatnio patrzyłem przez lornetkę na niebo, ale kiedy patrzyłem przez teleskop ostatnio na niebo, to trudno mi powiedzieć.
Dobrze, ale proszę tak może właśnie klasycznie podejść do pytania, bo na pewno nasi słuchacze niekoniecznie muszą tutaj być specjalistami i chcielibyśmy tak w ogóle, żeby pan powiedział kilka słów, czym zajmuje się radioastronomia.
No jest to po prostu jedna z dziedzin astronomii, gdzie mamy podział stricte na długości fal, które są głównie używane przez badaczy w tych działkach. Czyli radioastronomia, czyli powiedzmy naukowcy, którzy badają wszechświat za pomocą promieniowania rejestrowanego w tych pasmach, które my nazywamy pasmami radiowymi. To są pasma o długości centymetrowych, metrowych, milimetrowych długościach fali, od megaherców po gigaherce i później na przykład jest część przejściowa, gdzie bardzo krótkie częstotliwości radiowe łączą się niejako z głęboką podczerwienią i trudno na przykład rozdzielić, czy naukowcy tutaj zajmują się już podczerwienią, czy falami radiowymi, bo jest po prostu taki efekt przejściowy. To jest bardziej taki podzielenie już bardziej stare, kiedy nie było tak rozwiniętej techniki jak teraz, gdzie te podziały powiedzmy były w latach, nie wiem, 50., 60., 70. zeszłego wieku, tak? No właśnie, teraz to już nie jest tak ważne.
No ale wydaje mi się, że tak patrząc historycznie, daleko wstecz, wydaje się, że radioastronomia jest w ogóle taka, to ma w sobie fajnego, że jako nauka powstała troszeczkę chyba przez przypadek.
No powstała trochę przez przypadek, przez to, że tam próbowali ludzie zarabiać pieniądze i się komunikować pomiędzy poprzez Atlantyk na falach radiowych, gdzie Jański, czy Dziański, ktokolwiek nazywa ten w różnych językach, czy Anglosasi, czy my, próbował właśnie taką komunikację zrobić w laboratoriach Bella i on odkrył promieniowanie radiowe dochodzące z kosmosu, ale to podejrzewam, że prędzej czy później byśmy tego typu odkrycie zrobili w ten czy inny sposób, ponieważ generalnie jesteśmy cały czas przesiąknięci falami radiowymi generowanymi na przykład przez naszą galaktykę czy pola magnetyczne w naszej galaktyce. Także to była kwestia po prostu czasu, nie tyle przypadku. On pierwszy zbudował odpowiedni odbiornik. I on pierwszy odebrał fale radiowe z kosmosu.
Czyli tak skracając, żeby jeszcze uzmysłowić naszym słuchaczom, czyli to jest dział, który zajmuje się badaniem, czyli astronomią de facto, ale badaniem przy użyciu fal radiowych. No.
Wiemy, że ciała niebieskie emitują po prostu promieniowanie radiowe, pewnie emitują na...
Generalnie to jest po prostu badanie wszechświata za pomocą części promieniowania kontinuum elektromagnetycznego, które my nazywamy falami radiowymi.
I rozumiem, że ciała niebieskie emitują w szerokim zakresie spektrum, wy się skupiacie na falach radiowych.
Tak. No każde ciało, które posiada temperaturę, to sprawa emisji ciała doskonale czarnego emituje fale radiowe. Ludzie, psy, koty, whatever. Drzewa, które posiadają temperaturę, wszystko promieniuje fale radiowe. Tak? Tylko, że oczywiście to są różne procesy, bo mówimy tutaj o tak zwanych procesach termicznych, ale też są procesy nietermiczne, generujące promieniowanie radiowe.
No dobrze, ale w swojej pracy badawczej, przynajmniej ostatnio, bo informowaliśmy o pana pracach we wcześniejszych odcinkach, w dziale newsów naukowych, zajmuje się pan pewnym specyficznym zjawiskiem. Czy można troszeczkę o nim opowiedzieć?
Tak, ostatnio moje zainteresowanie przeszło generalnie na coś, co się nazywa szybkie błyski radiowe, ponieważ to jest tak naprawdę coś bardzo tajemniczego. Niejako, tak mówiąc od początku, pociągają mnie strasznie tajemnice i skoro mamy możliwości akurat po ostatnim rozbudowie hardware'u w naszym obserwatorium, jeśli chodzi o urządzenia obsługujące radioteleskop, pojawiła się możliwość też zaczęcia tego typu badań. Jako, że to jest bardzo młody temat, to już pierwsze początkowe możliwość dostępu i przeznaczenia czasu obserwacyjnego na radioteleskopie to dało nam już bardzo, bardzo ciekawe wyniki, o których było głośno, ale generalnie czym są te błyski radiowe? No to proszę sobie wyobrazić, że mamy niebo, jest niebo radiowe i w ciągu jednej doby na naszym niebie zachodzi około 1000 do 2000, takie są oszacowania, bardzo jasnych błysków radiowych, których czas trwania to są pojedyncze milisekundy. Czyli mamy zjawisko, które generuje obiekt, zjawisko, proces fizyczny, który generuje bardzo krótkotrwały impuls promieniowania radiowego o bardzo dużej mocy, że my już teraz wiemy, że obserwujemy te efekty z odległości kosmologicznych, czyli z bardzo odległych galaktyk, bo już nauczyliśmy się wyznaczać dokładnie pozycje, bo to wcale nie jest dokładnie proste wyznaczyć dokładnie pozycję przy użyciu pojedynczego radioteleskopu. I to jest generalnie wielka tajemnica, bo nie mamy... Mamy pewne przesłanki, które sugerują, jakiego typu obiekty mogą generować te
błyski. No właśnie, jakiego typu obiekty?
No najprawdopodobniej sądzimy, że to są bardzo młode gwiazdy neutronowe o bardzo silnym polu magnetycznym, tak zwane magnetary, ale ta przesłanka wynika z tego, że wiemy, że w tym polu magnetycznym, które jest tam kilka tysięcy razy silniejsze niż u klasycznej gwiazdy neutronowej, jest olbrzymi rezerwuar energii po prostu i tą energię niejako można wydobywać. Ale w jakim procesie to jest robione, tego nie wiemy. Jedyne nasze takie przesłanki są, że wiemy, że tam po prostu jest skumulowana olbrzymia ilość energii, gdzie oszacowania energetyczne pokazują, że tego typu obiekty mogą kreować tego rodzaju błyski, bardzo krótkie błyski radiowe, ale jak to jest robione, czy to jest robione blisko powierzchni, czy daleko powierzchni, czy to są jakieś trzęsienia, czy jakieś fale uderzeniowe, czy lokalne eksplozje, czy coś, co się nazywa rekoneksja magnetyczna, nie mamy bladego pojęcia w tym momencie. Albo są teorie, które to opisują, ale te teorie są mocno w powijakach. Co jest ciekawsze, tych rodzajów błysków już mamy tyle zaobserwowanych, statystycznie jest taki radioteleskop kanadyjski, Chimey, który generalnie był zbudowany do czego innego, ale jest obecnie najlepszym źródłem czy sprzętem, który bada szybkie błyski radiowe. I rodzajów błysków i klas, które mają różnego typu właściwości, jeśli chodzi o czas trwania, energię czy właściwości polarymetryczne, że wydaje nam się, że jest wiele różnych procesów, które generuje te błyski i co więcej, wiele różnych obiektów, które mogą generować te błyski. I wcale to nie jest powiedziane, ale hipotezy typu, że to są technosygnatury działalności obcych cywilizacji nie są odrzucane.
Proszę. Czyli wracamy znowu do Seti, ale to pewnie wrócimy do Seti.
No to jest też jeden z powodów, dla których zajmuję się FRB, bo tak naprawdę urządzenia hardware, który używamy do poszukiwania FRB, to bardzo prosto przeskoczyć z ustawień FRB na ustawienia, które są używane w Seti.
FRB, czyli Fast Radio Burst.
Radio Burst, tak w skrócie. Szybkie błyski radiowe. My w slangu to nazywamy FRB, po prostu.
Dobrze.
Pod angielskie nazwy.
Panie Marcinie, chcielibyśmy tutaj się odnieść, żeby pan się odniósł do, bo śledzimy medialne doniesienia ostatnich dni i dotyczące astronomii i one się skupiły głównie na konferencji prasowej Międzykontynentalnego Teleskopu Horyzontu Zdarzeń, który poinformował o udanym zwizualizowaniu supermasywnej czarnej dziury w centrum naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej. No i może proszę nam przybliżyć, na czym polega fenomen tego odkrycia. Wiemy też, że 2 lata temu poinformowano o innej czarnej dziurze w galaktyce eliptycznej M87 w konstelacji Panny. Proszę powiedzieć nam coś więcej na ten temat.
No tutaj już generalnie więcej jest PR-u niż nauki.
Aha.
W momencie, tak.
To fajnie.
Bo generalnie...
Kontrowersyjna teza.
Lubimy tak.
Niejako to obserwuję od środka. Pod względem naukowym to jest twardy dowód na to, że rzeczywiście w środku naszej galaktyki znajduje się masywna czarna dziura. Tak? Ale były inne pośrednie obserwacje, które jasno wskazywały, że w środku musi naszej, powiedzmy, w środku potencjału grawitacyjnego centralnej części naszej galaktyki musi znajdować się bardzo masywny obiekt, który jest niewidoczny i wszystko wskazywało, że to musi być masywna czarna dziura. Zresztą generalnie teorie opisujące powstawanie galaktyk we wszechświecie pokazują, że w jądrze każdej większej galaktyki, która ma niejako odgórną strukturę, musi znajdować się czarna dziura. To ewolucja, która powstawania.
Newralgiczny element w ogóle przyrody, czy natury tych
obiektów. Bo to jest duża dyskusja, na przykład, czy pierwsze były galaktyki, czy pierwsze były masywne czarne dziury, które powstawały na początku wszechświata i one nie były niejako zaczątkami galaktyk. Tak? To jest pytanie w stylu, co było pierwsze, kura czy jajko.
No właśnie, czyli co, można sobie wyobrazić, że taka czarna dziura, ona grawitacyjnie ściągała materię na siebie, tworząc galaktykę, tak, całą?
To w przybliżeniu, bo pierwotne struktury były tworzone przez, powiedzmy, niejednorodności w strukturach ciemnej materii, która dominuje w naszym wszechświecie według opisu obecnego, tak. Ale w skalach takich lokalnych, jeżeli rzeczywiście te czarne dziury, które powstawały na samym początku w wyniku eksplozji pierwsze gwiazdy, które powstawały w naszym wszechświecie, były bardzo masywne i one szybko eksplodowały jako supernowe. Mhm. No, jest tocząca się dyskusja, czy właśnie te tak powstające pierwsze czarne dziury nie były efektami takich lokalnych niestabilności, jeśli chodzi o strukturę wszechświata i były zaczątkami może nie tyle już pierwszych galaktyk, co gromad gwiazd, coś w tym stylu. Ale to jest taka duża dyskusja, są potężne symulacje, które starają się zrozumieć strukturę wszechświata, jaką obserwujemy. A wracając do naszej czarnej dziury, no to było po prostu potwierdzenie tego, co się wszyscy spodziewali. Z tym, że to też, jak mówiłem, trochę jest PR-u, bo niejako wiem inaczej. Aha. Mój kolega rząd Paragi, który pracuje w Javie, określił sposób kalibracji danych i EHT jako trochę magiczny.
EHT?
Nie wiem, co to jest EHT, tak?
A, właśnie, tego teleskopu horyzontu zdarzeń, tak.
EHT. Tak, trochę magiczny, nie wiem dokładnie, co to znaczy, bo to była taka nieformalna rozmowa, ale no to, co zrobiono tam, to tworzono obraz interferometryczny. Trochę się znam na interferometrii, bo przez długi czas uprawiałem interferometrię radiową i tworzyłem obrazy radiogalaktyk i gwiazd. I generalnie w obecnych czasach to jest trochę, te całe algorytmy jest jak czarne pudełko, wkładamy dane i uzyskujemy obraz. Tam trochę doświadczenia więcej trzeba, jeśli bardziej skomplikowane obrazy radiowe są. Akurat tutaj ten obraz jest dość skomplikowany. Ale to jest dłuższa historia, czemu to jest pod względem technologicznym dość trudne. Jednak udało im się skalibrować te dane i no, odtworzyli mniej więcej obważanek podobny do tego donut, czy jakoś to mówią, podobny do tego, co w Centrum Radiogalaktyki Virgo A 2 lata temu odkryto. Z tym, że od razu też powiem, z reguły się pokazuje najładniejsze obrazy i w tych wszystkich notkach prasowych uzyskali najładniejszy, taki najładniejszy obraz z jakimiś niejednorodnościami, jeśli chodzi o jasność w tym obważanku wokół cienia czarnej
Czyli
dziury.
Czyli tych słabych nie pokazano zdjęć.
Tak, bo są generalnie zrobiono 4 obrazy na podstawie 4 różnych klas algorytmów i na przykład w przypadku jednego obrazu w ogóle nie udało się uzyskać cienia tej czarnej dziury, jedynie osłabienie jasności, tak?
Ale tak jak pan zauważył już tutaj chwilę wcześniej, rzeczywiście czarne dziury są najbardziej takim PR-owym też zagadnieniem, bo one bardzo dobrze się sprzedają w tej przestrzeni medialnej i jeśli chodzi o astronomię, to najczęściej o nich słyszymy tak naprawdę.
No bo to są obiekty fascynujące i tajemnicze, bo jedyne co tak naprawdę możemy obserwować, to jest część przestrzeni do horyzontu zdarzeń, a to, co się znajduje wewnątrz, to zawsze będzie dla nas tierra incognita.
No właśnie, to czym ten horyzont zdarzeń jest? Bo wiemy, że teleskop horyzontu zdarzeń, wielki interferometr, ale o tym porozmawiamy
po przerwie. Tak, wrócimy do tego tematu po przerwie. Zapraszamy państwa na przerwę.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
I witamy państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Marcin Gawroński, radioastronom, adiunkt w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. I wracamy do naszej rozmowy.
Tak, no i rozmawialiśmy o czarnych dziurach. Są popularne, są medialne, przeniknęły do popkultury, jak słynny wzór Einsteina, ale czym one tak naprawdę są?
To jest bardzo dobre pytanie i każdy teoretyk może coś trochę innego powiedzieć, w zależności co mówić, jest z jakichś równań, które tak to opisuje. No po prostu to jest obszar w przestrzeni, gdzie zakrzywienie czasoprzestrzeni, czy inaczej my to mówimy, siła grawitacji jest tak duża, że nawet prędkość ucieczki jest większa od prędkości światła. Tak? I horyzont zdarzeń to jest obszar, powiedzmy, najbliżej tej
niejednorodności.
To jest ta granica, gdzie mamy po prostu horyzont zdarzeń i światło się niejako ślizga po tym horyzoncie i wielokrotnie może okrążyć po orbicie blisko horyzontu, zanim niejako ucieknie z tych okolic czarnej dziury i my to obserwujemy, jakie pojaśnienie. To można sobie wyobrazić, że światło na jakiś czas zostało przez pole grawitacyjne tak, w taką pułapkę.
Złapane.
Pułapka jest złapana i po jakimś czasie dopiero udało się uciec temu światłu, gdzie wielokrotnie okrążyło.
Czyli wszystkie rozważania na temat tego, co jest pod horyzontem zdarzeń w kierunku centrum czarnej dziury, w zasadzie są już domeną science fiction, tak? Nie jesteśmy w stanie naukowo czegokolwiek powiedzieć na temat
tego. Ja wiem, że teoretycy mogą się obrazić, ale no sama fizyka chyba pokazuje, że nic nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co znajduje się poniżej horyzontu zdarzeń, chyba że mówimy o jakichś technologiach, o których trudno teraz cokolwiek powiedzieć, że będą w przyszłości istniały. Po prostu z definicji żadna informacja nie może się wydobyć powyżej pod horyzontu zdarzeń takiej czarnej dziury, więc jeżeli nie możemy zdobyć żadnej informacji oprócz masy i ewentualnie spinu tak zwanego, jak się zachowuje czasoprzestrzeń wokół takiej czarnej dziury, gdzie spin możemy sobie wyobrazić jako rotację czarnej dziury, chociaż to nie jest do końca to, ale rotacja w pewnym sensie dobrze to odzwierciedla.
Jeśli chodzi o wizualizację horyzontu zdarzeń, to mi do głowy przychodzi od razu film Interstellar, gdzie była próba pokazania tego, ale oczywiście...
To była krzywda na nauce.
Aha, no to bardzo dobrze, że to usłyszałem.
Tam dużo rzeczy było takich fajnych, ale to generalnie była krzywda na nauce.
To bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie, że pan mnie
tak
tutaj...
Tak jak Wojny Gwiezdne i dźwięk
tak
laserów.
Jest. Aha, czyli aż tak. A traktowałem to nieco bardziej poważnie, ale teraz już nie będę.
Proszę sobie wziąć pod uwagę, że bardzo często taka brutalna hard SF, powiedzmy, taka lemowska, czarna, lemowska nauka czy science fiction w stylu lemowskiego, to nie jest łatwe coś do odbioru dla obywatela. No i proszę zobaczyć, jak Wojny Gwiezdne bez dźwięku laserów by wyglądały.
No tak.
Kto by to oglądał?
No właśnie. Dobrze. No właśnie. Ale próby rzeczywiście zwizualizowania
mamy. Pomysł, że myśliwce w przestrzeni kosmicznej składają się na skrzydła podczas ataku, no jest dość irracjonalny.
Irracjonalny. Tak? I te wszystkie dywagacje o tunelach czasoprzestrzennych, że czarne dziury są wrotami do innych wymiarów i tak dalej, to jest czyste
trzeba
SF.
Trzeba zwrócić na siebie uwagę w mediach.
Tak jest, rozumiem.
No tak.
Dobrze, może zejdźmy troszeczkę na ziemię, bo reprezentuje pan bardzo zacny ośrodek naukowy i tutaj trzeba powiedzieć, że polska radioastronomia i w ogóle astronomia wydaje się być bardzo znana i ceniona na świecie. To jest w zasadzie pierwszy garnitur tej nauki. W Polsce ten ośrodek, w którym pan pracuje, znajduje się w piwnicach pod Toruniem. Mamy też w Polsce elementy sieci radioteleskopów LOFAR. Czy w tej materii można jeszcze coś zrobić w Polsce? Coś, co by pan sobie wymarzył, jakiś nowy instrument? Pamiętam kilka lat temu takie plany, to się nawet też medialnie przetoczyło z jednej strony na drugą, że miał być w Borach Tucholskich nowy radioteleskop budowany, 100-metrowej średnicy, potem w Borach Tucholskich nie, to gdzieś na wyspie na jeziorze w Dzydze. Jak by pan to skomentował?
Co do samego radioteleskopu, to śmiesznie brzmi, ale nie wiem, jaka jest teraz historia i co tam się dzieje. Tam trochę rzeczy popadało, nie ma przepływu informacji. A co do Rady Astronomii w Polsce, no ja wiem, że to może zabrzmi dość zabawnie. Tak jakoś jest, że nasza nacja, to może tak dziwnie zabrzmi, ale my mamy takie ciągotki, że astrofizycy polscy przy relatywnie bardzo niskich nakładach finansowych osiągają bardzo dobre wyniki. Jesteśmy znani w całym świecie, biorąc pod uwagę to. No trudno powiedzieć, z czego to wynika. No.
Ale to tak prawda.
Jest. No ale te nazwiska mówią same za siebie. No XX wiek to jest Paczyński, to jest Wolszczan, to jest Udalski, to jest Pojmański. Dzisiaj rozmawiamy z Gawrońskim, więc tutaj można wymieniać trochę, no tych nazwisk jednak jest. I są to nazwiska, które są cenione.
Wbrew pozorom to... Może taka smutna konstatacja, że o wiele więcej Polacy są w pewnym sensie znani za granicą, jeśli chodzi o astrofizykę, niż w Polsce też, tak? No, znani są w środowisku. No ale to wiadomo, to już jest kwestia, nie umiem tego wyjaśnić, pakowania tego, czy coś w tym stylu.
Czyli PR, wracamy do tej kwestii.
PR-u. Teraz jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że niejako przez długi czas nauka nie potrzebowała czegoś takiego jako PR, dopiero z rozwojem mediów społecznościowych nagle się okazało, że trzeba zawalczyć o studenta, trzeba przebić się do społeczności z osiągnięciami, zwrócić na siebie uwagę biurokracji, polityków, zdobyć w ten sposób fundusze, bo skoro jest się głośniejszym, to znaczy, że jest się lepszym. Tak? W dzisiejszych czasach.
Tak to wygląda.
Wiadomo, że to nierównoważne, ale tak to wygląda w tym momencie. No i nauka powoli się uczy PR-u. Tak? No my na przykład, może zrobię tutaj autoreklamę, prowadzimy stronę na Facebooku RT4 Live.
ST4, radioteleskop, czyli to jest to oznaczenie radioteleskopu.
Radioteleskop czwarty. Czwarty radioteleskop zbudowany w piwnicach pod Toruniem.
Ten największy. Tak,
największy.
A czy możemy powiedzieć? Właśnie, największy. 32-metrowy.
32-metrowy.
No, jego widać z drogi. Jego widać z drogi, jak się jedzie do Torunia albo z niego wraca.
Widać z drogi Toruń-Gdańsk starej, widać ten teleskop z daleka, świeci na biało. Teraz szczególnie po przemalowaniu jest dopiero ładnie biały. Tak, trzeba się spieszyć, póki jest cały czas taki biały. Czas robi swoje.
Można o nim coś powiedzieć? Jak ten instrument, jakieś parametry jego?
Średnica 32 metry to jest typowy instrument średniej klasy, jeśli chodzi o radioteleskopy na świecie, bo generalnie takie radioteleskopy europejskie zbudowano u nas 32-metrowy, Łotwa ma podobne, z tym, że ten teleskop łotewski to jest pozostałość Armii Czerwonej. Włosi budowali 32-metrowe anteny. No tak się przyjęło, że właśnie tego...
On jest w pełni sterowalny, tak? W obu osiach.
To jest,
tak,
że... jest all sky w pełni sterowalny. Jedyne ograniczenia ma takie, że nie może blisko zenitu obserwować, bo to jest teleskop montażu azymutalnym, więc bardzo szybko by musiał rotować, jeśli by coś przychodziło blisko zenitu. No i ograniczenia, że tam nie obserwujemy dość nisko nad horyzontem, bo Ziemia świeci. Wszystko, co ma temperaturę, świeci, więc jak Ziemia świeci, ma temperaturę 300 kelwinów, to dla teleskopu to jest żarówka w oczy.
A tak? Bliskość Torunia, telefony komórkowe, anteny
zależy,
i tak dalej.
Zależy w jakich pasmach. Poza tym radioastronomowie uczą się usuwać, bo rzeczywistość nas do tego zmusza. My to tutaj mamy warunki jeszcze jako tako znośne, ale co mają powiedzieć Anglicy, którzy mają swój ośrodek blisko Manchesteru i Liverpoolu na przykład.
No tak.
No właśnie,
ale... tam uczymy się, tworzone są takie algorytmy, które niejako w czasie rzeczywistym rozpoznają i usuwają zakłócenia, ale teraz uwaga. Te algorytmy rozpoznają i usuwają zakłócenia, które są szacowane jako sztuczne sygnały, więc te algorytmy też usuną wszelkiego rodzaju próby nawiązania kontaktu z obcymi cywilizacjami.
Pod uwagę. Czyli w Toruniu nie będzie problem z tym.
Albo pałka, albo kijek.
No właśnie. No dobrze, a tutaj jeszcze zanim właśnie przejdziemy do SETI, bo to trzeba o tym porozmawiać, jest to temat bardzo nośny i nas interesuje. Teleskop toruński jest częścią interferometru wielkobazowego. Na czym to polega? Na czym polega łączenie ze sobą instrumentów, które działają wtedy jak jeden wielki, o, że tak powiem, bazie wielkości kontynentu, czy nawet kontynentów?
Możemy, znaczy to jest związane z tym, mówimy już tutaj o właściwościach takich klasycznych odbiorników, bo tak naprawdę klasycznych w sensie odbiorników optycznych, bo radioteleskop robi dokładnie to samo pod względem idei, co zwykły teleskop optyczny. On po prostu zbiera promieniowanie, akurat nie promieniowanie optyczne, tylko promieniowanie radiowe i kieruje całą wiązkę energii do ogniska. Tylko trzeba mieć innego rodzaju detektory, żeby móc rejestrować fale radiowe. Na to nas wyposażyła w oczy, które widzą fale optyczne. Zresztą to jest piękny dowód na ewolucję, bo widzimy to, co dobrze się rozchodzi, te długości fal, które dobrze rozchodzą się w naszej atmosferze.
Zgadza się.
Tak? Natomiast nie mamy, nikt nie wymyślił, natura nie wymyśliła detekcji czy rejestracji fal radiowych. No trzeba mieć dużych rozmiarów odbiorniki, bo to tam wchodzi stosunek rozmiaru odbiornika co do długości fal. No i fale optyczne to są nanometry, a fale radiowe to są centymetry, więc jeżeli chcemy mieć odbiorniki radiowe, to niejako potrzebujemy dużych rozmiarów odbiorniki, żeby móc zarejestrować w ogóle fale radiowe. Tak. No i proszę sobie wyobrazić, że rozdzielczość takiego urządzenia optycznego czy radiowego jest brana stosunkiem średnicy czasu do długości fali, która jest używana. No i na przykład nasz radioteleskop, jeśli patrzy na typowej fali paśmie radiowym 21 cm wodoru neutralnego, to on widzi szczegóły z dokładnością połowy tarczy Księżyca.
Ho, ho! To...
Czyli w tej połowie tarczy Księżyca może być mnóstwo...
Mnóstwo rzeczy.
Tak. Rzeczy. Tak. Więc jeżeli zarejestruje nasz radioteleskop zjawiska FRB, no to mamy ograniczenie, gdzie się znajduje miliony obiektów, skąd to może przyjść.
No tak.
Tak. Więc jak to obeszła radioastronomia, zbudowano coś, co się nazywa interferometr. Idea tego interferometru jest dość prosta w takim opisie. Jeżeli wyobrazimy sobie parę uszu, takie jest powszechne mniemanie, że radioteleskop słucha, chociaż czas powiedziałem, że to on dokładnie patrzy, tylko używa innego rodzaju światła. Jeżeli weźmiemy parę uszu i dokładnie w tym samym czasie skierujemy na ten sam obiekt na niebie, to z tego powodu, że prędkość światła jest skończona, to jeżeli oba radioteleskopy mają synchronizowany czas i mierzą ten czas w bardzo dużej dokładności, powiedzmy 10 do milionowej części sekundy, czy coś w tym stylu, to w tym samym dokładnie momencie te radioteleskopy słyszą trochę co innego. Bo musi światło przelecieć niejako
tak,
między nimi. No i się okazuje, że jak się rejestruje ten sygnał z wielu radioteleskopów, to na podstawie tych różnic tak w skrócie rzecz biorąc. I na podstawie zrzutowania obrazu na tak zwaną bazę radio, czyli linię pomiędzy dwoma jednostkami tego interferometru, z tych różnic można niejako matematycznie odtworzyć obraz radiowy.
Tak? Czyli wtedy mamy dwie jednostki, one mogą być oddalone o kilkaset kilometrów, nawet kilka tysięcy kilometrów od siebie?
To teraz niepopularne, ale przecież niedawno nasz radioteleskop był koniem roboczym takiej sieci naukowej, gdzie współpracowaliśmy z rosyjskim satelitą Radio Astron. Budowaliśmy regularnie instrument badawczy, który był dziesięciokrotnie większy niż planeta Ziemia. Największe urządzenie badawcze w historii tej cywilizacji, które robiło obrazy z niesamowitą rozdzielczością, dokładnością. Mało kto wie, że nasz teleskop był jednym z głównych elementów tej sieci.
Czyli jednym z elementów, rozumiem, że była antena gdzieś w przestrzeni kosmicznej, tak?
W przestrzeni kosmicznej, tak, która była na mocno eliptycznej orbicie i tam zmieniała swoją odległość tam od 5 do bodajże 20 promieni ziemskich. Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno to była największa jednostka, największe urządzenie badawcze, której do tej pory nasza cywilizacja dysponowała. I są publikacje, gdzie z taką olbrzymią rozdzielczością widzimy strukturę na przykład kwazarów. Z tego też powodu to prędkość nadświetlną w kwazarach, taką pozorną, ale to zupełnie inna bajka, bo widzieliśmy po prostu obraz z dużą rozdzielczością i pozorny ruch nadświetny w takich obiektach.
To rozumiem, że z Rosjanami to już na razie współpracy nie za bardzo.
No ten radioastron się popsuł 3 lata temu też swoją drogą. Tak? Promieniowanie kosmiczne zrobiło swoje na elektronice. O tym mało kto pamięta, mówiąc o eksploracji kosmosu. Tak. Tam doszło do jakichś problemów z elektroniką ze względu na promieniowanie kosmiczne. Jeśli dobrze pamiętam, i jeden z żyroskopów zawiódł. Więc urządzenie straciło możliwość ustawiania się.
Czyli jest bezużyteczne.
No a co do sieci europejskiej, bo są różne siecie. Sieć europejska, EVN, European VLBI Network, gdzie my to bierzemy w tym udział. Regularnie jesteśmy częścią. Mniej więcej 1/3 czasu, 1/4 czasu rocznie to są klasyczne międzynarodowe obserwacje z wykorzystaniem naszego radioteleskopu. Też mało kto wie, że pod tym względem nasze urządzenia badawcze w piwniczach to chyba jest najbardziej szeroko korzystane, jeśli chodzi o międzynarodowe, pod względem udostępniania przez społeczność międzynarodową, ogólnie chyba w Polsce, tak? I tylko do samej europejskiej sieci, proszę sobie wyobrazić, mówimy o europejskiej sieci, czyli mamy tam bazę kilku tysięcy kilometrów, 3, 4 porywa. No to jeszcze dołączymy ludzi z południowej Afryki, z miejscowości, która jest trudna do wymówienia, więc nie będę próbował.
Tak.
I chodzi o to, że przy takiej sieci w paśmie wody 22 GHz to na przykład jesteśmy w stanie stworzyć obraz o takiej rozdzielczości, żebyśmy mogli na przykład czytać nagłówki gazet położonych na Księżycu.
Niesamowite.
No i za to dano Nagrodę Nobla. To jest prawdziwa Nagroda Nobla, tak? Bo mój ulubiony dowcip, ja nie zaatakowałem Iraku czy Iranu i nie dostałem Nagrody Nobla jak Barack Obama.
Dobrze.
Większość ludzi nie zaatakowała.
Tak,
no i Nagrody Nobla nie dostała.
Dobrze.
Prawda.
Panie doktorze, radioastronomia w swoim czasie kojarzyła się wielu ludziom dzięki scenom z filmu Kontakt, ze świetną zresztą rolą Judy Foster, która była tam młodą radioastronom i poszukiwała inteligentnego życia w kosmosie. Niedawno też rozmawialiśmy tutaj w studio na temat SETI z profesorem Leszkiem Błaszkiewiczem. I teraz jak z pana punktu widzenia wyglądają próby i szanse tego fascynującego przedsięwzięcia, czyli poszukiwań z życia w kosmosie?
Mówimy teraz PR-owsko, czy jak wygląda brutalna prawda?
Mówimy, jak wygląda brutalna prawda, a o PR zahaczymy sobie na koniec.
Brutalna prawda jest taka, że jeżeli weźmie się czysto matematyczne takie podejście, to prawdopodobieństwo, że uda niejako w tym momencie odnaleźć się nam zaawansowane życie inteligentne w najbliższym otoczeniu jest dość niskie.
Ale nie zerowe.
Oczywiście, że nie zerowe.
My jesteśmy.
No właśnie. Tak? Ale trzeba wziąć sobie pod uwagę, że o ile życie może być dość popularnym fenomenem we wszechświecie. Enceladus, Europa i tak dalej w naszym układzie.
To już tą inteligencją
może być. Podziemia, Marsa i tak dalej. O tyle inteligentne życie, to już może być problem z powodu kosmosu. Mało ludzi sobie zdaje sprawę, jakim w pewnym sensie cudem jest nasz Układ Słoneczny. Po pierwsze, tak, wiemy, że są pozostałości w naszym Układzie Słonecznym. Materia protogwiazdowa została wzbogacona przez coś, co się nazywa kilonowa. Ona produkt, czyli merger, zlanie się dwóch gwiazd neutronowych, ponieważ posiadamy dużo złota. A to złoto jest tylko produkowane podczas takiego zjawiska według naszej wiedzy w kosmosie. Więc już same zlanie dwóch gwiazd neutronowych to jest, nie wiem czy to jest efekt potrzebny do życia wystąpienia, ale moc to wzbogaciło chemicznie naszą mgławicę.
Pierwiastki rozumiem, których po prostu...
Tak, cięższe pierwiastki, tak. Olbrzymich ilościach dostarczyła, tak, to jest bardzo rzadkie zjawisko, tak. Po drugie, klasyczne układy planetarne, jak powstają, gdzie mamy podział na coś, co się nazywa linia wody i na zewnątrz tej linii wody, czyli to jest taka linia, możemy sobie wyobrazić, że mamy młodą, powstającą gwiazdę i ona ma jakieś światło, niesie z sobą energię i wszystkie gazy do pewnej odległości są odparowywane z materii i wydmuchane. Więc cała woda, amoniak i tak dalej jest odparowana i wydmuchana na zewnątrz i za linią wody tworzą się te olbrzymy, jak Jowisz.
Aha. Rozumiem.
Uran, te zimne olbrzymie.
A planety skaliste są w tych miejscach.
A wewnątrz skaliste są i tam nie ma wody. Więc jest zasadnicze pytanie, skąd się wzięła woda na naszej planecie. To jest niesamowite, bo według naszej wiedzy ona się pojawiała tylko dlatego, że bardzo młody Jowisz wszedł w coś, co się nazywa rezonans grawitacyjny z bardzo młodym Saturnem i one zaczęły się niejako trochę orbitami machać w układzie w naszym planetarnym i zrzuciło olbrzymie ilości wody do centrum.
Ale to ta woda w postaci czego? Komet? W postaci...
Komet, asteroid i tak dalej. Bez tego naszej planecie nie byłoby wody.
A takie zjawiska jak sejsmika, że woda uwięziona w skałach w wyniku procesów wulkanicznych
no
dostaje
to, się... To mamy, jeżeli ta woda spadała, no to nie uda się. Po pierwsze te tworzące się, jeżeli mamy proces tworzenia planet, polega na zderzeniu, generowaniu olbrzymiej ilości energii, bo te protoplanety zderzają się z sobą, no to ta woda jest niejako odparowywana podczas takich zjawisk. Weźmy, tam może woda być ukryta wewnątrz naszej skorupy, ale to ona powstała bardzo w momencie tak zwanego wielkiego bombardowania i później ruchy tektoniczne na przykład przykryły tą wodę w jakiś sposób. Trzęsienia ziemi, whatever, możemy czyli sobie
to,
wyobrazić.
Czyli tutaj można sobie wyobrazić to, że te astronomiczne liczby, które sprzyjają powszechności życia, one są troszeczkę niwelowane tym, że...
Nie.
Że
jednak... Uwaga, powszechność życia, a rozwinięta biosfera to są dwie różne rzeczy. Tak, jest jeszcze jedna rzecz ważna, oprócz tego, że mamy wodę w naszym układzie planetarnym, to duża część układów planetarnych, takich jak my znamy obecnie, ale być może to jest tak zwany bias obserwacyjny związany, że używamy takich, a nie innych metod do odkrywania układów planetarnych, nie posiada takich odpowiednich gazowych gigantów jak Jowisz czy Saturn, bo proszę sobie wyobrazić, że po powstaniu układu planetarnego w tym układzie krąży mnóstwo gruzu. Potrzebna jest duża planeta podobna do Jowisza czy Saturna, która działa grawitacyjnie jak odkurzacz i zbiera ten gruz. Bez tego te planety cały czas są bombardowane przez obiekty.
Czyli nawet to życie, które by się mogło wykształcić, jest po prostu zabijane
przez kolejne
katastrofy tak, kosmiczne.
Tak, i jest taki popularny mem, ja to nazywam memem, ale opowieść fantastycznie, co siódma gwiazda według obecnych statystyk posiada planetę, która technicznie nadaje się do skolonizowania przez nasz gatunek.
No to jest...
Tylko mało kto już, to jest bardzo nośne hasło, tak? Tylko mało kto mówi, że zdecydowana większość gwiazd w naszej galaktyce to są czerwone karły.
Tak.
Te czerwone karły charaktery to jest 70% gwiazd.
Tak.
Absolutnie dominująca populacja. Gwiazdy wielkości, które świecą 100 tysiąc razy słabiej niż nasze Słońce i są wielkości planety Jowisz. Tak? A masy mają powiedzmy 1/10 masy Słońca, czyli około 100 Jowiszów czy coś w tym. I te gwiazdy charakteryzują się bardzo skomplikowanym ze względu na budowę wewnętrzną polem magnetycznym. Wokół tych gwiazd dochodzi cały czas do takich eksplozji, tak jak na Słońcu, tylko w wiele większej skali. I te układy planetarne wokół tych gwiazd są bardzo ciasne, że rok trwa tam 10 dni, 12 dni, czyli te planety znajdują się bardzo blisko tych gwiazd. Proszę sobie wyobrazić, krążymy wokół takiej gwiazdy, gdzie nasza gwiazda regularnie wybucha. Ma wybuchy na powierzchni, które powodują, że gwiazda rośnie 100 tysiąc razy jasność gwiazdy. Jak taka planeta atmosfera.
Wypala po prostu wszystko, co tam jest.
Dokładnie. Większość układów planetarnych w naszym otoczeniu to jest tego typu obiekty. Jeżeli tam może powstać jakieś życie, to one bardzo ma szansę przetrwać w specyficznych warunkach, ale żeby rozwinęła się jakaś bardziej zaawansowana biosfera, to dopóki ta gwiazda nie uspokoi się, bo czerwone karły z czasem się uspokajają, to nie ma szansy, żeby coś powstało, ale jak się czerwone karły uspokoją, to już jeżeli nawet woda znalazła się nad powierzchni tych planet, to i ona także jest przez te eksplozje wszystko wymieciona na zewnątrz, więc mało ludzi dodaje o tym, że prawdopodobieństwo, no wyobraźmy sobie, znajdziemy życie w oceanach Europy. Bo najprawdopodobniej no, duże są wskazówki, że to życie powstaje przy... Ale czy jest szansa, żeby jakiekolwiek technologiczne życie rozwinęło się w ciemnościach oceanów Europy?
Właśnie.
I to są dwie różne rzeczy.
I panie Marcinie, i tutaj chyba musimy postawić tak ten jest. Znak zapytania.
Mówić, rozmawiać dłużej, ale niestety czas nas ogranicza.
Słyszymy, że rozmowa mogłaby trwać i trwać, bo rzeczywiście to są bardzo ciekawe to, te tematy.
Ja przepraszam, pesymistycznie brzmię, ale mówiłem na początku, czy rozmawiamy PR-em.
Może inaczej, może realistycznie.
Właśnie, ja myślę, że realistycznie tak naprawdę.
No, pozbawiłem się wielu grantów w tym momencie.
Mamy nadzieję, że nie.
Ale są szybkie błyski radiowe.
Mamy nadzieję, że nie.
Tak, są szybkie błyski.
Panie Marcinie, bardzo dziękujemy panu za rozmowę.
Tak jest, dziękujemy.
Dziękuję i ja. Bardzo. Miło mi było porozmawiać.
I ja przypomnę naszym słuchaczom, że gościem był pan dr Marcin Gawroński, radioastronom, adiunkt w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. A audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Ruci. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.